Mercury Polskie Radio.
Zapraszam Państwa dziś w niezwykłą podróż. Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska.
Od czego zaczniemy? No, od Niemców.
Paweł Kamza.
Właśnie wróciłem z Niemiec. Może wydawać się to dziwny kierunek wakacyjny, ale pomysł to nie był mój, tylko mojej żony, która postanowiła, że pojedziemy śladami jej dziadka. Jej dziadek, porucznik Max Adamski, został w 1939 roku, jak większość polskich oficerów po przegranej kampanii wrześniowej, umieszczony w oflagach, czyli obozach jenieckich na terenie Niemiec, a jeden z tych obozów jest na dzisiejszym terenie Polski, czyli pod Szczecinkiem. Obejrzeliśmy te wszystkie obozy i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Niemcy dbają o te miejsca, no powiedzmy, naszej pamięci, a ich, no jak to nazwać, jeżeli ktoś był agresorem, jeśli zginęło tam bardzo wiele osób, część oficerów przetrwała to, ale na przykład jeńcy rosyjscy, którzy, czy radzieccy, przepraszam, ginęli tam bardzo w dużych ilościach, ponieważ Związek Radziecki nie podpisał konwencji genewskiej, w związku z tym zwalniało to Niemców z konieczności dbania. I są to ogromne cmentarze w zasadzie jeńców radzieckich, pojedynczych jeńców polskich, francuskich, angielskich, belgijskich, wszelkiego rodzaju. Są to w zasadzie, można powiedzieć, cmentarze, bardziej Niemcy to nazywają miejscami pamięci, a jeden z nich nazwał to zielonymi sanktuariami. I to jest bardzo dobra nazwa, ponieważ są to ogromne parki. Ziemia jest tam żyzna, drzewa rosły szybko, dęby, klony, jesiony. Jest to bardzo pięknie zagospodarowany teren, który skłania do medytacji, do zastanowienia się i przypomnienia sobie, co takiego się stało. Przyznam się, że byłem bardzo szczęśliwy, kiedy moja żona wymyśliła ten pomysł wędrówki śladami jej dziadka, ponieważ bardzo... Jak szukam dobrego słowa, przyznam się, i trudno mi je znaleźć, jak to powiedzieć, bo ani mnie to słowo, że mnie to interesuje, ani mnie to fascynuje, to mnie skłania do refleksji, zadumy i jednocześnie jakiejś takiej potrzeby opowiedzenia tej historii. Pojechałem tam robić zdjęcia oczywiście i mam nadzieję, że powstanie z tego wystawa pokazująca losy tych ludzi, którzy nie to, że przesiedzieli w oflagu 5 lat, bo to mniej więcej wiadomo, zostało opisane. Ja Państwu opowiadałem o takiej książce i namawiałem do słuchania książki Marka Sadzewicza Oflag. Namawiam jeszcze raz, książka jest świetna. I opowiada o tym, co się działo tam w czasie wojny, kiedy ci oficerowie siedzieli, przeżywali klęskę kampanii wrześniowej jeszcze raz i starali się wymyślić nową Polskę. A mnie, moją refleksję i mój smutek budzi historia, która dzieje się po 1945 roku. Aktualnie w historiografii i tej bardzo naukowej, tej popularnej pojawia się już wiele opracowań, które pokazuje, że po roku 1945, wojna tak naprawdę się nie skończyła. To był początek długiego końca II wojny światowej. Pomijam to, że w Grecji było powstanie, że opór wobec aneksji komunistycznej od Białorusi, Litwy, Łotwy, Polski, Czech, Rumunii, Bułgarii był ogromny i podziemie walczyło z narzucaną władzą sowiecką bardzo długo. Przypomnę, o czym nie wszyscy pamiętają, że na Białorusi ostatnie oddziały były rozbijane w latach 60., proszę Państwa. Ale nie mówię o tych ośrodkach oporu wprost. Na terenie dzisiejszych Niemiec przebywało prawie 10 milionów ludzi, których Niemcy tam przewieźli jako jeńców wojennych, tak jak dziadka mojej żony, ale byli też jeńcy obozów koncentracyjnych, a także ludzie, którzy zostali tam przywiezieni po prostu do pracy jako niewolnicy. I przed nową administracją aliancką stanął ogromny problem, jak tych ludzi przetransportować, gdzie ich przetransportować i jak ich wykarmić najpierw. O tym pisze, opisuje to wszystko w swojej świetnej książce Ben Shepard. Książka nazywa się Powrót. Niestety nie jest nagrana w wersji audio, ale w książce Bena Sheparda trafiłem na ślad polskiej książki, którą czytałem bardzo dawno i wróciłem do niej. I o tej książce chciałem głównie opowiedzieć. Jest to książka Tadeusza Nowakowskiego, nazywa się Obóz Wszystkich Świętych. I opowiada właśnie o Polakach, którzy po 1945 roku zostali na terenie Niemiec. Zostali tak powiem, skoszarowani w dwóch głównych obozach. Jeden był w Bawarii, w Murnau, a drugi w okolicach Haren. Stworzono tam polską zonę okupacyjną, a miejscowość właśnie Haren została zamieniona na polską nazwę Maczków. Niemców wysiedlono stamtąd i zajęli to Polacy. Najpierw 5, później 15 tysięcy ludzi. Przez 2 lata, 45-47, tam mieszkało. Stworzono tam polską szkołę średnią, polską szkołę podstawową, polski kościół. Wiele organizacji, chórów, zespołów sportowych. Istniały 3 gazety wydawane w nakładzie do 90 tysięcy egzemplarzy, proszę Państwa. A miejscowa księgarnia sprzedawała około 20 tysięcy książek miesięcznie. Tak trwało przez 2 lata. I jeńcy, którzy tam byli, czyli żołnierze byli, powtórzę, jeńcy obozów koncentracyjnych, powstańcy warszawscy, a także wszyscy przewiezieni cywile, czyli niewolnicy niemieccy, zastanawiali się wracać do Nowej Polski, która po roku 1945 była tworzona pod skrzydłami Józefa Stalina, czy też zostać na Zachodzie i co dalej. Sytuacja była niesłychanie trudna i powiedziałbym tragicznie w myśleniu greckim, to znaczy każdy wybór był niedobry. Rząd londyński, czyli ten, który uważał się za spadkobiercę rządu II Rzeczpospolitej, mówił zostać, nie legitymizować nowej władzy sowieckiej okupacji, nie możemy tam wracać, nie wolno, jeśli tam wrócisz, jesteś zdrajcą. Z drugiej strony nowy rząd lubelski, czyli późniejsze władze PRL-u, mówiły, wróćcie, Polska na was czeka, Polska was potrzebuje, jak zostaniecie na Zachodzie, to jesteście zdrajcami. Czyli obojętnie, co dana osoba będąca, przebywająca po 1945 roku, nie z własnej woli na terenie Niemiec zrobiłaby, było to poczytane przez jedną albo drugą stronę jako zdrajca. Ta sytuacja była niesłychanie trudna i psychologicznie wyobrażam sobie, jak bardzo obciążająca, bo wszyscy ci ludzie przeżyli straszne historie. Wrzesień 39, oflagi, powstanie warszawskie albo obozy koncentracyjne lub niewolnicza praca w niemieckich fabrykach wykańczająca ludzi. W związku z tym oni mieli 5 lat, wszyscy ci ludzie, potwornych doświadczeń i teraz stanęli przed wyborem, z których każdy był zły. Kiedy wędrowaliśmy przez Niemcy i szukaliśmy śladów porucznika Adamskiego, Maxa Adamskiego, dziadka mojej żony, próbowaliśmy ustalić, co on robił, bo on do 1949 roku mieszkał w Delmenhorst. Nie mieszkał w obozach, o których pisze Tadeusz Nowakowski w swojej książce Obóz Wszystkich Świętych, ale mieszkał poza. Ale dotknęło go to pytanie, które stawia Tadeusz Nowakowski. Jak żyć? Jak żyć? Czy da się żyć Polakowi w Niemczech? Czy jest to możliwe? To pytanie, które Nowakowski postawił w swojej książce pisanej pod koniec lat 40. na początku 50. Wtedy brzmiało rewolucyjnie. Czy Polak może mieszkać w Niemczech? Czy jest to możliwe, żeby Polak po doświadczeniach II wojny światowej zamieszkał w Niemczech i został przez tą społeczność zaakceptowany? Nie powiem Państwu, jak Tadeusz Nowakowski na to pytanie odpowiada. Książka jest bardzo gorzka, ale świetnie napisana i bardzo dobrze czytana przez Jerzego Radziwiłłowicza. Ja, szukając śladu porucznika Adamskiego, niewiele ich znalazłem, chociaż spędziliśmy dużo czasu w archiwach, które są całkiem dobrze zachowane. Można przeczytać, jak wyglądały listy chorych. Są kroniki kryminalne z tamtego czasu, bardzo interesujące. Niestety nie znalazłem odpowiedzi, dlaczego przez 4 lata porucznik Max Adamski czekał w Niemczech. Na co on czekał? Co go zatrzymało? Dlaczego do Polski wrócił w 1949 roku? Takich pytań jest bardzo wiele. I ten los tych ludzi wracających do Polski jest dla mnie dojmujący, bo większość z nich wracając do Polski nie mogła tworzyć tej nowej wyśnionej Polski, jaką wymyślili sobie w oflagach. Trafiali do nowej rzeczywistości socjalistycznej. Część z nich, o czym świadczą dzisiejsze odkopane i udostępnione archiwa IPN-u, została aresztowana, kilka tysięcy, z tego kilkuset zostało rozstrzelanych jako domniemani szpiedzy. Porucznik Adamski miał więcej szczęścia, został zesłany do jednego z maleńkich miasteczek wielkopolskich, gdzie miał uczyć matematyki. Z wykształcenia był leśnikiem, przed wojną pracował w Lasach Państwowych w Poznaniu i miał nadzieję, że po 1945 roku te lasy będzie mógł odnawiać, będzie mógł przywracać im ich przepiękną wartość, tą, którą zapamiętał z końca 1938 roku. Nie było mu to dane, uczył matematyki i jak mówi opowieść rodzinna, niewiele mówił, dużo spał, chodził raz dziennie do miejscowej karczmy na kawę, proszę sobie wyobrazić, karczmę w małym miasteczku i faceta, który nie zamawia piwa, nie zamawia wódki, tylko zamawia kawę, przesiadywał tam godziny, wracał do domu i kładł się spać. Nie mówił zupełnie nic o swoich przeżyciach wojennych. Umarł bardzo szybko, kilka lat po wojnie. Taka, że tak powiem, przedłużona agonia polskiego, polskiej II Rzeczpospolitej, polskiej inteligencji II Rzeczpospolitej, która nie została opisana, nie została sfilmowana, ponieważ opisywane są tylko historie tych, którzy kończyli tragicznie. I trzeba oddać im hołd wszystkim, którzy zostali niesłusznie oskarżeni, rozstrzelani. Ale takich osób jak porucznik Adamski było dużo więcej. Wracali do Polski i trafiali w szarą pustkę. Wracali z depresją, tak chyba to dzisiaj trzeba nazywać. Nie mieli z kim o tym porozmawiać, bo byli tu uważani za zdrajców, bo przecież przyjechali z Zachodu, gdzie spędzali 2-3 lata. Po wojnie nie wrócili od razu, być może byli szpiegami. Ta straszliwie trudna sytuacja ciągle budzi we mnie jakieś emocje i bardzo chciałbym o tym opowiedzieć. Mam nadzieję, że wystawa dojdzie do skutku, a na razie proszę posłuchać książki Tadeusza Nowakowskiego, Obóz Wszystkich Świętych, czyta Jerzy Radziwiłłowicz. Jest to opowieść o tym, czy po 1945 roku Polak, powstaniec, konspirator może i czy powinien próbować żyć w Niemczech.
O niezwykłych losach Maksymiliana Adamskiego opowiadał Paweł Kamza. Na kolejne Sygnały Świata zapraszamy już za tydzień, a dziś żegnają się z Państwem Edyta Mosińska i Jerzy Łączny. Podam jeszcze na koniec numer telefonu dla osób niepełnosprawnych wzrokowo 508 324 324. Do usłyszenia.